22 lutego na całym świecie obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej, Święto Przyjaźni Wszystkich Harcerzy i Skautów. Pan jako współzałożyciel Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej pewnie wiele razy świętował tą uroczystość. Jak to się odbywa?
Odbywa się na różne sposoby. Warto przypomnieć, że ten dzień nie został wybrany przypadkowo. To taki swoisty pomnik dla twórcy skautingu, generała Roberta Baden-Powella. 22 lutego przypadają jego urodziny, a ciekawym zbiegiem okoliczności również urodziny jego żony, która podobnie jak Robert Baden-Powell była uznana za naczelną skautkę świata. Robert Baden-Powell oczywiście za naczelnego skauta świata. No i ten dzień urodzin. Urodziny też są przecież obchodzone na różne sposoby w różnych miejscach i kulturach. Tak samo te spotkania związane z Dniem Myśli Braterskiej przybierają różne formy, a to ogniska, a to kominka, a to jakiegoś spotkania towarzyskiego, bez palącego się ognia, za to z ogniem w sercach. Tak, to można organizować na różne sposoby i tak rzeczywiście polscy harcerze, skauci na całym świecie na różne sposoby ten dzień czczą.
Czy to święto było organizowane od początku skautingu w Polsce, czy od pewnego czasu dopiero?
Jestem starym harcerzem, ale nie aż tak starym, żebym pamiętał, jak to się działo przed wojną. Nie wiem. Oczywiście było już obecne w Związku Harcerstwa Polskiego przed 1939 rokiem, natomiast po II wojnie światowej, po przemianach, jakie zachodziły, to święto należało przez pewien czas również do tych obrzędów zakazanych, no bo wiązało harcerstwo ze skautingiem, a to w latach 50., 60. nie było akceptowane.
Czyli Związek Harcerstwa Polskiego w czasach komunistycznych nie świętował?
Związek Harcerstwa Polskiego jako struktura całkowicie podporządkowana partii nie świętował oczywiście, natomiast w poszczególnych środowiskach jak najbardziej takie obchody miały miejsce, co było pewnego rodzaju niesubordynacją wobec władz, ale nie miało to jeszcze wtedy charakteru powszechnego. Dopiero myślę, że od czasu powstania Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, zarówno w ZHR, jak i w ZHP wtedy te obchody się rozpowszechniły.
Pan działa w harcerstwie od lat 70. z tego, co wiem.
Zależy, jak zdefiniujemy słowo działa. Przyrzeczenie składałem w 1965 roku, natomiast oczywiście przez te pierwsze lata, czyli w końcówce lat 60. byłem po prostu harcerzem i przedmiotem procesu wychowawczego. Jakimś takim podmiotową rolę zacząłem odgrywać dopiero rzeczywiście na początku lat 70., kiedy zostałem instruktorem.
A w roku 80. powstał Krąg Instruktorów Harcerskich imienia Andrzeja Małkowskiego.
Tak.
Dlaczego ta organizacja powstała?
No ona powstała wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego, założona przez ludzi, którzy czuli pewien fałsz w działaniu tej organizacji.
Chodziło o fałsz ideowy?
To był fałsz ideowy. Był również oczywiście cały szereg odstępstw od tradycyjnej metodyki, ale tym, co najbardziej chyba doskwierało ludziom, którzy wtedy ten ruch zapoczątkowali, no było zaprzeczenie takim elementarnym podstawom harcerstwa, czyli odejście zarówno od Boga, jak i bardzo tak poważnie traktowanej kwestii niepodległości. Bo harcerstwo to był taki skauting plus walka o niepodległość. A Baden-Powell powiedział z kolei o skautingu, że gdyby wasz skauting miał być bez Boga, lepiej, żeby go w ogóle nie było. W harcerstwie tym, które realizowano w ZHP, w pewnych środowiskach oddzielonych od siebie w różnych punktach mapy próbowano realizować to harcerstwo tak, jakie miało przesłanie w chwili powstawania. Natomiast władze, te oficjalne władze instancji chorągwianych, czyli wojewódzkich, czy chówcowych, czyli powiatowych, no starały się te przejawy nawiązywania do tradycji zwalczać i generalnie promowano wychowanie do życia w społeczeństwie socjalistycznym.
Ale działalność tego typu ruchu w latach 80. na pewno nie była bezpieczna. Czy zdarzały się sytuacje inwigilacji?
Zdarzały się takie sytuacje. Osoby, które zbytnio angażowały się w realizowanie tych elementarnych ideałów harcerskich obecnych w ruchu od samego początku, od Andrzeja Małkowskiego, spotykały się z różnego rodzaju represjami. No nie było to więzienie, powiedzmy, żeby od razu uciec od takiej ciężko martyrologicznej nuty.
Dotyczyło to młodych ludzi przecież.
Dotyczyło to młodych ludzi, najczęściej studentów, czasem młodych pracowników. Robiono im na przykład bardzo złą opinię w środowisku pracy. No, zdarzało się, że zaangażowanie instruktorów w pracę harcerską, a więc pracę z młodzieżą czy z dziećmi, komentowano skłonnościami tych ludzi właśnie do działania z dziećmi. No bardzo obrzydliwa sugestia, która parę oczywiście osób dotknęła, zniechęcając, psując im opinię przede wszystkim w oczach rodziców, którzy powierzają swoje dzieci instruktorom. Przypadki, o których myślę w tej chwili i o których mówię, nie dawały żadnego uzasadnienia dla takich sugestii. Była to po prostu brudna metoda wyeliminowania tych ludzi ze środowiska. Mhm. Zdarzały się też i poważniejsze konsekwencje, ale to już wtedy, kiedy harcerze angażowali się w kolportaż nielegalnych wydawnictw. No więc wtedy już oczywiście zdarzało się również odosobnienie. Tak?
No właśnie, tego typu działalność harcerzy zaowocowała tym, że Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej brał udział w podstoliku młodzieżowym podczas obrad Okrągłego Stołu, o czym może niewiele osób jeszcze wie lub pamięta. Proszę powiedzieć, dlaczego, jaka była rola harcerzy podczas tych obrad?
No to był moment dosyć szczególny, bo rzeczywiście ZHR już powstał. Decyzję podjęliśmy w gronie 51 osób na początku lutego. Okrągły stół, jak wiadomo, zaczął się chwilę później. Wobec tego przy tym stoliku młodzieżowym siedzieli ludzie reprezentujący ZHR, który wszakże w ówczesnym systemie prawnym był jeszcze organizacją nielegalną. O legalizację ZHR-u musieliśmy jeszcze długo zabiegać. No i ta obecność naszych instruktorów przy Okrągłym Stole służyła właśnie temu, ażeby został zaakceptowany pluralizm w ruchu młodzieżowym, pluralizm również w tym ruchu harcerskim. Myśmy przecież nie chcieli zastąpić ZHP i monopol ZHP zastąpić monopolem ZHR-u. Chcieliśmy, żeby mogły działać organizacje harcerskie na równych prawach, różniące się i w naszym przypadku różnica w stosunku do ZHP była bardzo wyraźna. Myśmy po pierwsze przywracali stare, pochodzące z lat 30. redakcje przyrzeczenia harcerskiego i prawa harcerskiego, odwołujące się do między innymi do Boga. Również żądaliśmy całkowitego podporządkowania się przez instruktorów prawu harcerskiemu w całej jego rozciągłości, łącznie z tym trudnym dla dorosłych ludzi punktem 10, mówiącym o abstynencji od alkoholu i tytoniu. W ZHP było to całkowicie zarzucone w owym czasie. Nie mówię, że nie było tam abstynentów, ale nikt nigdy nie miał pretensji do nieabstynentów, a my uważaliśmy, że jest to jeden z ważnych takich probierzy rzetelności podejścia do wychowania harcerskiego. Jeżeli instruktor nie jest w stanie wyrzec się takich używek dla swojej, dla czytelności i jednoznaczności swojej misji wychowawczej.
Nie może dać przykładu.
Tak jest. Przykład osobisty to jest jedno ze sztandarowych przykazań w naszym rozumieniu. Nie można wymagać od dzieci czy młodzieży postępowania w jakiś sposób, nie dając właśnie tego osobistego przykładu, a jedynie opowiadając o tym, jak to powinno być. Dzieci nas nie słuchają, dzieci nas naśladują i dlatego trzeba dawać przykład.
Dzisiaj ten pluralizm jest większy, bo oprócz ZHR i ZHP są jeszcze inne organizacje skautowe i harcerskie w Polsce.
Są jak najbardziej. Jest organizacja ściśle katolicka. ZHR się definiuje jako organizacja chrześcijańska, ZHP jako organizacja tolerancyjna. Są też organizacje, które jakby abstrahują od tematu wiary. Wolno im tak robić. My możemy mieć swoje zastrzeżenia do takiej doktryny wychowawczej, ale nie wtrącamy się do działań wychowawczych prowadzonych w tych organizacjach. Chcemy swoją organizację i model wychowawczy w niej realizować taki, jaki jest nam bliski. Każdy może robić to na swój sposób.
Dzisiaj harcerstwo jest pewnie inne niż 30 lat temu, natomiast pewne idee nadal w nim obowiązują. Co według Pana jest najważniejszego? Co powinno zachęcać młodych ludzi, żeby wstępować do harcerstwa?
Myślę, że atmosfera braterstwa i przyjaźni. Czasami, chcąc bardzo krótko powiedzieć, co to jest harcerstwo, mówimy, że harcerstwo to braterstwo i służba. Jeden z wybitnych instruktorów mówił jeszcze, że harcerstwo to braterstwo i służba na świeżym powietrzu.
No to zdrowo.
Zdrowo. Istotną rolę w działaniach harcerskich odgrywają obozy, biwaki, różnego rodzaju wycieczki, czyli to świeże powietrze. Ale nie to jest oczywiście najistotniejszą treścią, choć niebagatelną. Najistotniejsze jest po pierwsze braterstwo i to braterstwo zarówno pomiędzy szeregowymi członkami, ale co właśnie bardzo ważne, braterstwo między tymi młodymi dzieciakami, chłopcami, dziewczynkami, w zależności jaka to drużyna, a ich przełożonymi, ich instruktorami. Drużynowy to powinien być starszy brat, starsza siostra. I ta atmosfera braterstwa myślę, że jest czymś, co może przyciągać, a przyciąga z kolei do wychowania do służby, bo to jest nasze jakby naczelne zadanie, wychować ludzi, którzy będą gotowi służyć Polsce. No tutaj nie ma się co bać takiego mocnego stwierdzenia.
No właśnie, jest pan samorządowcem od 25 lat i pewnie to, co wyniósł pan z harcerstwa, bardzo pomogło panu w pracy samorządowej.
Nawet powiedziałbym inaczej. Ja wybrałem ścieżkę samorządową, bo uznałem, że jest to realizacja w dojrzałym życiu właśnie tych ideałów, które z harcerstwa wyniosłem. Praca samorządowca niewątpliwie jest służbą i może być służbą właśnie w tym harcerskim pojęciu, bezinteresowną, zaangażowaną pracą na rzecz ojczyzny, bo przecież pracując na rzecz tego fragmentu ojczyzny, jakim jest moje miasto, moja gmina, mój powiat czy moja wieś, pracuję dla kawałka ojczyzny, a zatem realizuję to, do czego się zobowiązałem, składając przyrzeczenie.
Czyli harcerskie. Po swoich doświadczeniach harcerskich bardziej obowiązkowo pan podchodzi do swoich obowiązków?
Nie wiem, czy bardziej. Podchodzę tak, jak zostałem nauczony, czyli rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem. Mhm.
W harcerstwie rodzą się przyjaźnie, które pozostają, z tego co wiem, na całe życie. Czy u pana też tak jest?
Tak, naturalnie. Dzień Myśli Braterskiej jest jutro, natomiast my się spotykamy w Gdyni pojutrze, no dogodniejszy na spotkania dzień, sobota. Spotykamy się w gronie osób, które właśnie doprowadzały środowisko trójmiejskie do tej decyzji o wstąpieniu do powstającego Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Spodziewam się, że będzie jakieś 100 osób, może grube kilkadziesiąt, a może nawet ponad 100 osób. I cieszę się na to spotkanie, bo liczę, że spotkam ludzi, z którymi niekoniecznie spotykam się na co dzień. Natomiast nawet jeżeli się spotkam z nimi po kilku latach, wiem, że możemy kontynuować rozmowę tak, jakbyśmy się widzieli ostatni raz wczoraj.
I wspierać się.
I jeżeli jest taka potrzeba, to się nawzajem je wspierać.
Zapraszamy na spotkanie w sobotę i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.